Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Aniołowi Kościoła w Pergamonie napis. To mówi ten, który ma miecz obusieczny, ostry. Wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana. A trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś. Nawet w dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was tam, gdzie mieszka szatan. Ale mam nieco przeciwko tobie, bo masz tam takich, co trzymają się nauki Balaama, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty. Tak i ty także masz takich, co się trzymają podobnie nauki Nikolaitów. Nawróć się zatem. Jeżeli zaś nie przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi walczył mieczem moich ust. Kto ma uszy, niech posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna prócz tego, kto je otrzymuje. Oto Słowo Boże. Pergamon, położony na bardzo wysokim wzgórzu, mimo że od Morza Śródziemnego było 20 kilometrów, to z tego wzgórza przy dobrej pogodzie można było oglądać morze. Tak wysoko. Wysoko położył. Pergamon był stolicą Azji Mniejszej i tam urzędował prokonsul, który reprezentował Rzym, miał władzę miecza jus gladii, prawo wykonywania natychmiast wyroków. Ściąć go i główka leciała. Ale w Piśmie Świętym miecz oznacza miecz Słowa Bożego. Stąd imię Mieczysław. To nie z mieciem, tego z mieciem. Co nieco o tym mieście, ponieważ historia tego miasta jest dla Jezusa swoistą przypowieścią. Swoistą przypowieścią, z której będzie wynikała katecheza dla nas, ostrzeżenie dla nas. Pergamon jako stolica Azji Mniejszej, miasto prokonsula najwyższej władzy rzymskiej, słynął z dwóch rzeczy, że był stolicą kulturalną tej części Imperium Rzymskiego. Pergamon słynął z tego, że tam wynaleziono pergamin. Pergamin wynaleziono. W Pergamon. A było to tak, że w starożytności z Egiptu sprowadzano papirus. No i zaistniał konflikt między tym, który sprawował władzę w Pergamonie, a faraonem. Mianowicie ta biblioteka w Pergamonie już liczyła 200 tysięcy i papirusów, i pergaminów. Więc była ogromna. Druga po bibliotece w Aleksandrii, w Egipcie. Oczywiście ta biblioteka w Aleksandrii, w Egipcie była z papirusów. Papirusy były krótkie, nie miały takiej nieśmiertelności jak pergaminy, bo pergamin był ze skóry zwierzęcej. I władca Pergamonu chciał podkupić takiego uczonego w Aleksandrii, który jednocześnie prowadził tę bibliotekę. O tym się dowiedział faraon i tego uczonego, który już wyraził zgodę pod klucz, a do Pergamonu wysłał wiadomość: nie przyjeżdżajcie po Pergamin, wam Pergaminu nie sprzedam. Jest takie zapotrzebowanie w świecie na Pergamin, że nie muszę wam sprzedawać Pergamin. Co w tej sytuacji? Potrzeba jest matką wynalazków, w związku z tym ze skóry zwierzęcej wyprodukowano Pergamin, coś o wiele lepszego. Dlatego też Jezus tutaj daje katechezę o, tak się przedstawia, oto mówi ten, który ma miecz obusieczny, ostry, miecz Słowa Bożego, a miecz, wiecie, taki miecz to każdy z nas ma, taki nieduży, schowany, ale on może tak ranić, że lepiej nie można, bo może sięgać nie ciała, ale duszy ludzkiej. I miecz i słowo ludzkie może nieść albo życie, albo śmierć. Zależy od tego, co się przepowiada, czy Jezusa Chrystusa, miecz Słowa Bożego, czy się służy szatanowi. Już nie powiem, że czynią to dość skwapliwie politycy. To mówi ten, który ma miecz obusieczny. Miecz, który odcina zło od dobra. Miecz, który niesie życie. Bo krzyż to jest wbity na skalę miecz. Krzyż to jest wbity na skalę miecz. Na znak pokoju. No i zapamiętamy sobie, że Pergamon to jest stolica kultury, słynny z biblioteki. Ale też był słynny z innego powodu, mianowicie był to ośrodek religijny. Miał dwie wielkie świątynie. Jest tu powiedziane: wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. Tron. Pergamon był słynny z tego, że zanim tam przyszli Rzymianie, tam była to kolonia grecka i po zwycięstwie nad Tubelcami, nad Galatami, Grecy zbudowali takie wotum dziękczynne dla Zeusa i bogini Ateny. Ołtarz, ogromna rzeźba, wysokości 15 metrów. Cząstka tego podobno jest teraz w muzeum w Berlinie. To był tron szatana. Ale prawdopodobnie Jezus nie ma tego na uwadze, albo przynajmniej nie tylko to. Bo Zeus i Atena i Grecy w Pergamonie to był problem, który przebrzmiał już, był nieaktualny. Chociaż tam nieustannie były składane ofiary. Ale w Pergamonie była inna świątynia i kult Boga Uzdrowiciela. Sotera, Boga Uzdrowiciela. Był nim Asklepios. I Pergamon słynny był z tego, że tam było i świątynia tego Asklepiosa, sanktuarium, kurort, szpital dla wszystkich tych, których stać finansowo było na to. Krótko mówiąc, nie tylko z Azji Mniejszej, ale z Imperium Rzymskiego do Pergamonu wędrowano jak do Lourdes. Jak do Lourdes. To było Lourdes starożytności. Ze względu na zdrowie. I prawdopodobnie dlatego Jezus mówi tutaj o tronie szatana, bo to bóstwo Asklepios wchodził w miejsce Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Soter po grecku. Tego Boga czczono pod obrazem węża, który jest herbem dzisiaj jakiej części medycyny? Wąż? Pigularzy, nie? Soter. Aptekarze, figurarze. Ponieważ bąs się nie zrzucają skórę, zrzucają skórę, się odnawiał. Odnawiał stanie. Oni mówili, że to jest zwierzę nieśmiertelne. Porzuca sobie skórę i jest znowu młodziutki, elegancki i gotowy do konsanci. Ponadto, jako stolica tego regionu Imperium Rzymskiego, był rozbudowany kult Cezara. Przez to, że prokonsul miał już gladni prawo miecza, był jako pan życia i śmierci. I do tego nawiązuje Jezus Chrystus w katechezie, do gminy w Pergamonie, a poprzez gminę w Pergamonie do nas wszystkich. Miecz może być pożyteczny, może być złowieszczy, może dawać śmierć, uśmiercać, ale też, jak powiedziałem, może oddzielać zło od dobra. Chirurdzy też, żeby uratować życie, używają skalpeli, jakby miecza. Bez miecza trudno wygrać wojnę, a jeżeli miecz oznacza Słowo Boże, to bez znajomości Słowa Bożego trudno wygrać walkę o Królestwo Boże na ziemi. I otwieram w Piśmie Świętym proroka, przez którego Święty zapowiedział cztery Ewangelie, jak mu było na imię. Izajasz, tak jest, piątka. Posłuchajcie drugiej pieśni o cierpiącym słudze Jahwe. Pieśni, która zapowiada Ewangelię Łukasza, a więc Ewangelię nie tylko dla Izraelitów, ale i dla pogan. Wyspy, posłuchajcie mnie. Ludy najdalsze, uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mojej matki. Od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta. W cieniu swej ręki mnie ukrył. Ostrym mieczem uczynił mnie usta. To Jezus Chrystus mówi, że ma miecz, że jego przepowiadanie jest mieczem, który odcina zło od dobra. Zabija złego ducha. Ducha świata. Ducha, który ma w sobie śmierć i chce w światu zaproponować śmierć. A trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet w dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was tam, gdzie mieszka Szatan. Antypas według tradycji z pierwszych wieku chrześcijaństwa to był biskup tej gminy w Pergamonie. Zginął w płomieniach ognia Boga Molocha. Moloch to było bóstwo, na którego cześć składano w ofierze dzieci. To był byk z brązu, puste wnętrzności, symbol płomieni. Czczono w nim bogów chłodności. Ogień, symbol płomieni, namiętności. I tam rzucano dzieci pierworodne, szczególnie synów pierworodnych. To jest to, czemu się przeciwstawił Bóg, powołując już Abrahama. Nie mnie czcicie, tylko czcicie demona, który taką treść podłożył pod pojęcie Boga. I jeszcze to najwidoczniej tam zostało, bo przypuszczam, że już takich zbrodni nie popełniano, ale taka jest tradycja. Ale mam nieco przeciwko tobie, bo masz tam takich, co trzymają się nauki Balaama, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty. Tak się szczęśliwie składa, że ten problem już znacie, bo jest to problem poruszony. O Balaku była mowa w Księdze Liczb. Na dole macie odnośnik, postudujcie sobie. Ja tylko zreferuję. Przypomnę. Balaam to dokładnie ten, który zwodzi lud. Ten, który po języku hebrajskim, ten, który zwodzi lud. Otóż był to mieszkający tak naprzeciw jeziora Galilejskiego w kraju już, na terenach już pogańskich, prorok pogański, który miał dar jasnowidzenia, miał, mówiąc językiem uczonych naszych czasów, czakramy otwarte, miał dar jasnowidzenia. Ludzie z niego korzystali, władcy z niego korzystali, bo on i uzdrawiał ludzi, ale też potrafił, bym powiedział, rzucać czary, czy wydawać moc demona. Był poproszony przez Balaka, żeby przeklął Izraela. Zamiast przeklinać, niestety Bóg przez niego przemawiał i wygłosił zaczątki czterech Ewangelii. Pobłogosławił. I niestety Balakowi ten zabieg z Balaamem nie wyszedł, w związku z tym odesłał go do jego ojczyzny. Balaam sam wrócił, ale okazuje się, że po pewnym czasie wraca na scenę w Piśmie Świętym i jest mowa o tym, że przemyślał wszystko, prawdopodobnie przemyślał wszystko. Aha, skoro Izrael jest nietykalny, bo nie ma w nim grzechu, w związku z tym trzeba Izrael doprowadzić do grzechu. Wtedy wyjdzie spod ręki opieki Bożej. Bóg go zostawi sobie samemu. No i Balakowi prawdopodobnie wrócił, a do niego drugi raz przyjechał, powiedział: słuchaj, dam ci radę. Ty przestań walczyć z Izraelem, tylko urządzaj uroczystości na cześć bogów płodności, składaj im ofiary, no i tak jak macie w zwyczaju, tego podjedźcie, popijcie i do rozpusty. I niech ładne dziewczęta pójdą i zaproszą chłopów z namiotów Izraela. No i sypnęło się chłopstwem. Jak o tym mówi Księga Liczb. No i musiał użyć miecza Mojżesz przeciwko tym, którzy zaczęli praktykować udział w tych ucztach. Otóż do tego faktu nawiązuje Chrystus Zmartwychwstały, żeby powiedzieć, że w gminie chrześcijańskiej są ludzie podobni do Balaama. Balaam się znalazł w takiej sytuacji. Albo wybierzesz służbę Bogu prawdziwemu i będziesz tymi darami, które Bóg ci dał w jasno słyszeniu, jasno widzeniu i w tych czakramach otwartych, albo tych Bogu, którego poznałeś, a którego reprezentuje Izrael, ale to jest Bóg święty, albo będziesz w dalszym ciągu czcił bogów pogańskich. Być może to właśnie demon mu otworzył te czakramy. To jest po dziś dzień aktualne. I wtedy będziesz miał to złoto, które ci obiecał Balak, król Balak. Stanął w sytuacji wyboru. Co wybrać? No i niestety wybrał to złoto. Oczywiście zginął później w walce z Izraelitami. Bóg go karał śmiercią. Katecheza jest taka. Nie prokonsul jest zagrożeniem dla ciebie. Dla gminy chrześcijańskiej. Nie prokonsul. Tylko ci chrześcijanie wewnątrz swojej gminy, którzy uważają, że jak prokonsul urządza uczty na cześć Cezara. Najpierw oczywiście były składane zwierzęta w ofierze. Później z tych zwierząt były przygotowane uczty, pito wino i tak dalej. Za tym też szła rozpusta. I chrześcijanie, ci, którzy byli na wysokich stanowiskach, pełnili jakieś funkcje intratne, byli w sytuacji wyboru. Albo wybrać Chrystusa i to życie, które daje Jezus Chrystus, albo w dalszym ciągu brać udział w tych ucztach. Ale przez te uczty oni niejako żyli w przymierzu z demonem, bo to był kult człowieka, boski kult człowieka, a więc brali udział w ucztach przymierza z demonem. I oni uważali, że są w porządku, bo i zachowują stanowiska swoje, nie tracą dochodu dla swojej rodziny, ale nie pełnili swojej misji, nie byli znakiem, że Chrystus daje o wiele większe, wspanialsze życie niż Cezar. Przestawali być znakiem. I tu nam się kłania zderzenie z darem umiejętności. Pamiętacie, że dar umiejętności mówił na temat misji chrześcijan, że poznaje misję, którą nie proponuje Chrystus zmartwychwstały i tę misję pełni. Dlatego w Ewangelii Mateusza, jako przedłużenie katechezy o darze umiejętności, to jest najpierw ziarenko gorczycy, nie bój się, że idą za Chrystusem, staniesz się mały, maleńki, bez znaczenia. Później jest rozdział 8, 10 cudów. Każdy cud był już pokonaniem demona, który się kryje za ludzkim cierpieniem. No i wreszcie powołanie 12 apostołów, ziarenka gorczycy, ale obdarzeni byli mocą uzdrawiania, uwalniania od demona. Zapowiadali ten największy cud, jakiego Jezus dokona i który nam zostawił w Eucharystii. Przymierze w krzyżu. Przymierze w Eucharystii. Ucztę przebaczenia, miłości. Czyli szli na kompromis. Chcieli i Chrystusowi służyć, i duchowi tego świata. Być w przymierzu i z Chrystusem zmartwychwstałym, i tym światem. To jest po dziś dzień aktualne, że chrześcijanie uważają, że można brać udział w Eucharystii, w Komunii Świętej, ucztować z Jezusem zmartwychwstałym, a jednocześnie wychodzą ze świątyni swoim życiem, programem życia, nie mieć nic wspólnego z tym radykalizmem walki z demonem, nic wspólnego z tajemnicą krzyża. I nagle klasycznym przykładem to są politycy, którzy w imię krzyża nie służą krzyżowi, tylko chcą mieć ucztę w rządach nad tym światem. Ucztować z prokonsulem. Grzech polegał na tym, jak czytamy w Ewangelii Mateusza, który jest kontynuacją katechezy o darze umiejętności. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Oni się nie chcieli przyznawać, żyjąc w Pergamonie, do Jezusa Chrystusa. Nie chcieli się przyznawać. Nie chcieli pełnić misji. Lecz kto się nie zaprze przed mnie, tego ja się zaprzę przed moim Ojcem. Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, lecz miecz. Miecz. Widzicie? Ja muszę wam powiedzieć, jestem olśniony precyzją, kunsztem, jak się dokonuje skrutacji tego wszystkiego. Niewiarygodna precyzja. nie są zdolni do tego, żeby przynieść, żeby podjąć, żeby ewentualnie przeżyć prześladowanie ze strony prokonsula. Czyli nie pełnią mojej misji. Są w gminie organizmem chorym na gangrenę. I dlatego też w pojęciu, w tradycji Kościoła jest pojęcie ekskomuniki, wyłączenie ze wspólnoty. Wyłączenie ze wspólnoty. My dzisiaj tak prowadzimy parafię, że wszelkie to łataństwo może przyjść, otrzymać sakramenty święte, wszelkie to łataństwo. Myśląc po świecku, żyjąc po świecku, będąc w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Wszelkie to łataństwo. I dlatego też nie jesteśmy znakiem. Nie umiemy odcinać gangreny. A gangrena ma to do siebie, że powolutku pokona cały zdrowy organizm. Boimy się amputacji pewnych części ciała i tak dalej. W epoce ducha, w epoce apokalipsy sumień będzie podświetlone i wszystko we wnętrzu człowieka, w gminach, w parafiach i już będą parafie prowadzone na zasadzie tej, że jeżeli ktoś nie chce należeć do końca do Jezusa Chrystusa, to mówi, będzie się mu mówić, przepraszam, bardzo cię przepraszam, ale pod złym adresem się zgłaszasz. Nawróć się zatem. I to jest głos do anioła, czyli do prowadzącego, do prezbitera. Taka, chciałby się być proboszcza. Ty jesteś odpowiedzialny. Ty musisz być prorokiem, ty musisz się narazić. Niektórzy oczywiście wezmą cię na języki. Bez serca, bez sumienia. Jeżeli zaś nie, to przyjdę, to będą prześladowania. Kto ma uszy, niech posłyszy, co mówi Duch do kościołów wszystkich czasów. Na przykładzie Pergamon. Zwycięzcy dam mandę ukrytej. Aluzja do tego wydarzenia, że z natchnienia Bożego Mojżesz miał obowiązek wtedy, kiedy już została zbudowana Arka Przymierza z dwoma tablicami, miał tam nabrać garnek manny i włożyć, pamiętacie ten moment, i włożyć do Arki Przymierza. Otóż była to jaskółka, zapowiedź, że kiedy pierwsza tablica dekalogu stanie się drugą tablicą dekalogu dzięki Arce, dzięki Fiat Maryi, to zaistnieje Eucharystia jako pokarm. Chrystus zmartwychwstały będzie się nam dawał jako pokarm. I Jezus robi aluzję do tej manny ukrytej. I zauważcie, jak bez skrupułów Jezus domaga się znajomości całego Pisma Świętego. Nie rozumiecie Apokalipsy? Bo śmierdzi wam Pismo Święte. Nie chcecie nosa wkładać do Pisma Świętego. Śmierdzi wam. Jakbyś znał całe Pismo Święte, to byś znał i Apokalipsę. A tak. Tylko się tam weźmie jakąś drobinę na niedzielę, przeczyta i już znam Pismo Święte. Dam mu biały kamyk. To jest symbol łaski uświęcającej. Biały kamyk, a na nim wypisane imię, którego nikt oprócz niego, którego imienia nie jest w stanie poznać. Biały kamyk to jest przypomnienie obyczaju, iż w starożytności patrycjusze, bardzo bogaci ludzie, mieli swoich zwolenników politycznych. I to są identyfikatory. Identyfikatory tych swoich panów bogatych i jak niewolnik czuwał przy drzwiach, pojawiał się ktoś z takim identyfikatorem, to od razu mu drzwi otwierał. A otwierał mu na ogół drzwi wtedy, kiedy ten przyszedł nie tylko z panem porozmawiać, ale przyszedł sobie dobrze zjeść, bo miał prawo do uczty. Tesaria to się nazywały, tesaria, te identyfikatory. Prawo wstępu, jakby legitymację. I ten pan się nazywa patronem, a ci jego poplecznicy, jego zwolennicy. Ale też tutaj można się dopatrzeć takiego obyczaju, że w niektórych plemionach starożytnych praktykowano, jak ktoś miał udany dzień, to wkładał biały kamyk do jednego garnka glinianego. Jak miał nieudany dzień, to czarny kamyk. A później podsumowywał, czy moje życie, mój rok był udany, czy nieudany. Ewentualnie w sądownictwie, jak ława przysięgłych decydowała o wyroku, to można było rzucić biały kamyk albo czarny kamyk. Biały to uniewinnienie, czarne potępienie. Jezus mówi, jak mnie da swoje życie, ja ci nie potępię. Imię nowe. Imię nowe to jest nowe życie Chrystusa Zmartwychwstałego. Imię, którego nikt prócz Jezusa i tego chrześcijanina nie zna. Tu chodzi znowu w darze umiejętności to o to, o czym mówiłem, że każdy ma niepowtarzalny rys świętości Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jako Bóg człowiek jest nie do wyczerpania bogactwem. Jezus daje każdemu chrześcijanowi coś niepowtarzalnego, czego dotąd nikomu nie dał. Ale to się ujawni dopiero w wieczności, bo jak wam mówiłem, każdy będzie śpiewał innym głosem, nawet ja będę śpiewał. Każdy będzie miał inne szaty, szaty innego koloru. I podsumujmy. Nam dzisiaj między dobrym a złem, między wyznawcami Chrystusa się to wszystko tak zamazało. W pierwszych gminach chrześcijańskich tak nie było. Była jednak troska o to, był tak zwany katechumenat. Ktoś tam, kandydat do chrześcijaństwa, najpierw był kandydatem, był katechizowany i tak dalej, i tak dalej. A później dopiero następował chrzest po dwóch, po trzech latach. Nie od razu, ciach, chrzest. No i przystępuje do Komunii Świętej poganin, który myśli po pogańsku, chce po pogańsku, żyje po pogańsku, ale praktykuje. Tak nie było. Był katechumenat. I dopiero wtedy, kiedy stwierdzono, że ten chrześcijanin, katechumen, realizuje kazanie na górze, czyli miłuje swoich nieprzyjaciół. Swoje życie pozwala Jezusowi wydawać za nieprzyjaciół. Czyli była, on w nim już mieszkał Chrystus na skutek samego sakramentu Słowa Bożego. Wtedy dopiero przechodził chrzest i mógł brać czynny udział w Eucharystii. Chciałoby się powiedzieć, dobrze, że żyjemy w naszych czasach, nie w tamtych czasach, nie? Dobrze. I ostateczny wniosek, to znowu poszukam tutaj w moich zakładkach. Kuszenie Jezusa Chrystusa, po chrzcie świętym Jezus idzie na 40 dni i nocy na pustynię. Tam pod koniec przeżywa tę konfrontację z szatanem, który przychodzi i mu mówi: wiem, kim jesteś, będziemy walczyć z sobą. I szatan mu mówi: masz malutkie szanse. Chyba, że będziesz kamienie przemieniał w chleb. Czyli służył tylko ciału ludzkiemu, doczesności. A nie te kamienie dwóch tablic. Wiem, że ty jesteś reprezentantem tych dwóch tablic, żywym Bogiem człowiekiem. Jezus odpowiada słowami Księgi Powtórzonego Prawa. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Człowiek nie jest tylko ciałem. I tutaj w związku z listem do Pergamonu, Jezus podpowiadając interpretację, mówi, że jeżeli ktoś nie żyje moim słowem, to będzie przeceniał, jak się dobrze odżywiać, jak się dobrze żyje, będzie dbał o kuchnię. Później będzie sięgał po alkohol, po narkotyki. W ogóle dbał o ciało. Grunt o ciało. I dlatego ta katecheza do Pergamonu jest tragicznie aktualna w naszych czasach. Jak popatrzycie w telewizji reklamy, wszystkie dotyczą ciała. Żeby ci włosy nie wypadły. Ciało, ciało. Żeby pachniało. Rzeczywiście i zanik zainteresowania tym pokarmem, które daje Słowo Boże. Bóg powołując proroka Ezechiela mówi, zjedz ten pergamin. Dlaczego mówi zjedz? Bo on niesie życie dla umysłu, dla serca, dla woli, dla ducha. Zjedz. Zjedz. Tak jak gdy do dziecka się mówi, ona nie rozumie mamusi ani tatusia, ale jak mamusia mówi, to dziecko się uśmiecha, nawet jak nie rozumie. Bo słowo uśmiech niesie życie. Nie samym chlebem. Człowiek nie jest tylko ciałem. Tak jak roślina, tak jak zwierzę. Tak jak pies. Naje się, płasi się do Pana i się położy spać. Człowiek jest stworzony obraz i podobieństwo Boga, czyli jest brakiem Boga. W związku z tym Jezus odpowiada szatanowi, to nie rozwiązuje problemu. Nie sam chlebem żyje człowiek. I jeszcze przypomnę z drugiego listu świętego Pawła posłał do Koryntian. Święty Paweł mówi do gminy chrześcijańskiej w Koryncie, a czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was? Wy jesteście naszym listem. Wy chrześcijanie, ja was napisałem list do tego świata. Waszym listem, pisanym w sercach waszych. Listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. O co chodzi? Żeby czytać Pismo Święte, no to trzeba nawet samozaparcia księdzu, żeby czytał. Ale jeżeli w kimś z chrześcijan żyje Chrystus zmartwychwstały, to każdy, czy chce, czy nie chce, ten list czyta. Czego sobie i wam życzę. Amen. Ale jak tam Pan Jezus nie napisze tego listu, to wierni nie czytają.